Gdyby dzisiaj, no powiedzmy w naszej obecnej rzeczywistości, zależało nam na przekazaniu komuś jakiejś ważnej wiadomości, to kosztowałoby to dokładnie zero.
Zgadza się.
Cała operacja zajęłaby jakieś 5 sekund. Wyjmujemy telefon, stukamy kilka znaków, naciskamy wyślij i nasza myśl ląduje na drugim końcu świata. Wiadomość w zasadzie nic nie waży, nie wymaga żadnego wysiłku i niemal natychmiast, wiesz, znika w eterze.
To prawda. Całkowicie zdeprecjonowaliśmy wartość słowa pisanego.
Dokładnie. Ale w pierwszym wieku naszej ery wysłanie jednego konkretnego komunikatu z Koryntu do Rzymu pochłonęło równowartość ponad 2000 dzisiejszych dolarów.
Astronomiczna kwota, jak na jeden list.
I to jeszcze wymagało co najmniej 11 godzin nieprzerwanego dyktowania, a osoba niosąca ten tekst, no, fizycznie ryzykowała własnym życiem.
Co zresztą brutalnie uświadamia, jak bardzo to zjawisko, jakim jest słowo pisane, ewoluowało. W starożytności nikt nie inwestował takiej fortuny i nie podejmował takiego ryzyka dla czegoś, co nie miało absolutnie fundamentalnego znaczenia.
I właśnie dzisiejsza wnikliwa analiza źródeł zabierze nas w sam środek tej logistycznej i w sumie też historycznej łamigłówki. Opierając się na wykładzie wprowadzającym doktora Craiga Kinnera, spróbujemy odkodować rzeczywistość stojącą za jednym z najbardziej wpływowych tekstów w całej historii.
Mówimy oczywiście o dokumencie znanym dzisiaj powszechnie jako List do Rzymian.
Właśnie tak. Zanim jednak pojawi się myśl, że to będzie jakaś, wiesz, standardowa analiza religijna, od razu zaznaczam. Interesują nas dzisiaj twarde fakty, kody kulturowe i takie czysto brutalne realia życia.
Jasne. Zbadamy tekst, który ukształtował myślenie wczesnych analityków, takich jak Origenes, wywołał rewolucję w umyśle Marcina Lutra. I sprawił, że John Wesley odnotował w swoim dzienniku to słynne dziwne rozgrzanie serca w kaplicy Aldersgate.
Trajektoria całej zachodniej myśli od koncepcji prawa przez filozofię, no po prostu uległa zmianie. Okej, rozpakujmy to, zaczynając od fundamentów. Czym to fizycznie było? Bo w starożytności, z tego co czytałem, przeciętny list to było coś w rodzaju dzisiejszej kartki samoprzylepnej na lodówce.
Dokładnie tak. Przeciętny list, jaki znajduje się podczas badań nad starożytnymi papirusami, liczył średnio 87 słów.
87, czyli tyle co nic.
Szybka wymiana informacji. Kupiłem ziemię, jesteśmy zdrowi, przyślij więcej zboża. I tyle. Nawet jak spojrzymy na elitę intelektualną, ludzi, którzy słowem zarabiali na życie.
Na przykład.
Na przykład na Cycerona. I jego listy to zazwyczaj od 300 do trochę ponad 2500 słów. Filozof Seneka, który pisał właściwie eseje w formie listów, dobijał maksymalnie do 4100 słów. Tymczasem List do Rzymian całkowicie łamie te standardy. Badacze szacują go na oszałamiające 7114 słów.
7000? To jest przepaść. To wygląda tak, jakby ktoś zamiast wysłać szybkiego maila, wynajął jakąś koszmarnie drogą kancelarię prawną do napisania, wiesz, wielostronikowego manifestu.
I do tego opłacał każdą minutę ich pracy, bo tworzenie tekstu w tamtych realiach było wyczerpujące. Autor nie siedział sam przy biurku z piórem w ręku. Dokument był dyktowany skrybie, niejakiemu Tercjuszowi.
Który zresztą sam się tam pojawia na chwilę, prawda?
Tak, zostawił swój ślad, wpletając własne pozdrowienia. I trzeba pamiętać, że starożytna stenografia, czyli ten system szybkiego zapisu znaków, była w powiakach. Skryba musiał precyzyjnie nanosić atrament na drogi papirus, bardzo uważając na błędy. Randy Richards wyliczył, że przy średnim tempie zapisu samo dyktowanie 7000 słów zajęłoby grubo ponad 11 godzin.
Ciągłej pracy. A przecież nikt nie dyktuje na czysto dzieła o takiej złożoności. Musiały być jakieś brudnopisy.
Oczywiście. Uważa się, że potrzebne były przynajmniej 2 pełne brudnopisy, zanim powstała ta finalna wersja.
Co generuje koszty papirusu, który, umówmy się, był luksusowym towarem w cesarstwie?
Dokładnie. Kiedy dodamy koszty wysokiej jakości papirusu na te brudnopisy i finalną wersję, a potem doliczymy dziesiątki godzin pracy wykwalifikowanego skryby, wychodzi kwota około 20,68 denara. W dzisiejszych realiach to ekwiwalent około 2275 dolarów.
Ponad 2000 dolarów za jeden list. No więc nasuwa się oczywiste pytanie, po co? Skoro ten człowiek chciał tylko zapowiedzieć swoją wizytę, mógł to zrobić za grosze. Dlaczego inwestował tyle zasobów w formę, która, jak wynika z naszych materiałów, była precyzyjnie skonstruowanym, no właśnie, mechanizmem?
Odpowiedź kryje się w czymś, co nazywamy krytyką retoryczną. Fascynujące w tym przypadku jest to, że autor doskonale wiedział, co robi. To nie miała być prywatna korespondencja.
Miała być czytana na głos. Właśnie.
Przed dużą publicznością musiał przykuć uwagę i prowadzić słuchacza żelazną logiką. Zastosował więc klasyczną, antyczną strukturę mowy publicznej. Zaczyna się od narracją, czyli zarysowania tła, potem wchodzi propozycjo,
czyli to główne twierdzenie.
Tak, centralna teza, a potem probatio, czyli twarde dowodzenie za pomocą argumentów.
Wiesz co, dla kogoś z zewnątrz to przypomina konstrukcję nowoczesnego thrillera prawniczego. Narratio, prawnik mówi, co się stało, propozycjo wskazuje na ławę przysięglych i mówi udowodnię niewinność. I probatio, wyciąga dowody.
Skoro to była tak droga mowa sądowa, to każde słowo musiało ważyć tonę.
I tak było. Ale żeby to w pełni odczytać, musimy wejść w coś, co źródła nazywają teorią relewancji. Komunikujemy się za pomocą kodów kulturowych.
Tak, tych skrótów myślowych. Dokładnie. Zakładamy, że nasz rozmówca ma tę samą bazę wiedzy. Jak rzucasz w barze kawa, proszę, to nikt nie pyta, czy chodzi o gorący płyn spalonych ziaren w ceramicznym kubku. Dr Kiner używa też mocniejszego przykładu. 911.
Dla nas to trauma, geopolityka, terroryzm. A dla kogoś za 1000 lat? Tylko liczby.
Jeśli nie pozna kodu. I ten sam proces musimy zastosować do tego wielomilionowego listu. Otwarcie to nie jest zwykła cześć. Autor dokonuje tam, wiesz, wręcz hakerskiego włamania do dwóch systemów naraz.
Tak, widziałem to w źródłach i to jest niesamowite. Typowe greckie pozdrowienie to było Hairein, a społeczność żydowska mówiła Shalom, czyli pokój.
I on to jakoś złączył, prawda?
Robi coś genialnego. Zamiast Hairein używa słowa Haris, czyli łaska. Brzmi podobnie, ale znaczy coś zupełnie innego. Potem bierze to hebrajskie Shalom i wstawia greckie Irene, pokój. Robi się łaska i pokój.
Taka fuzja wschodu i zachodu. Dla pierwszowiecznego słuchacza to był wstrząs. A do tego pisze, że ta łaska i pokój pochodzą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
Zamiast od imperatora. To w tamtych czasach była wywrotowa teza. I to w pierwszym zdaniu. Zastanawiam się tylko głośno, jak badacze decydują dzisiaj, co z tych tekstów to tylko starożytny wiersz, wewnętrzny żart epoki, a co uniwersalną zasadą moralną. Jak to czytać dzisiaj?
To rodzi ważne pytanie, bo to trudny proces. Ale metodologia opiera się na rozróżnieniu norm transkulturowych i stricte kulturowych. Jeśli spojrzymy na listy wad, potępienie kradzieży, morderstwa, zdrady, to się pokrywa z etyką wielu dawnych cywilizacji. To wędruje ponad kulturami.
Jasne, uniwersalne.
Ale problem pojawia się przy tematach takich jak rola kobiet czy niewolnictwo, które zależały od geografii i ówczesnych opcji kulturowych.
No bo widzimy, że raz każą kobietom zajmować się domem, chyba w Efezie to była norma, a gdzie indziej kobiety podróżują, prowadzą biznesy. No i to niewolnictwo. Dlaczego ten super drogi manifest po prostu nie wezwał do zniesienia niewolnictwa na miejscu?
Trzeba uważać, by nie przykładać dzisiejszych praw człowieka jeden do jednego do tamtych realiów. Obalenie niewolnictwa z dnia na dzień nie mieściło się w tamtejszej siatce pojęciowej, system by implodował. Ale to, co ten tekst robił na innym poziomie, było bardzo radykalne.
Zrównanie ich przed Bogiem.
Właśnie. Stwierdzenie, że pan i niewolnik mają równy status przed najwyższą instancją i muszą się szanować, uderzało w rdzeń społeczeństwa, gdzie niewolnik był dosłownie traktowany jak mówiące narzędzia.
I tutaj, wiesz, tutaj robi się naprawdę ciekawie. Żeby tak precyzyjnie nawigować między tymi kulturami, autor musiał mieć niezwykły umysł. To nie był człowiek znikąd.
Zdecydowanie nie. Jego edukacja to fascynujący splot. Pochodził z Tarsu. Dzisiaj może się to kojarzyć z prowincją, ale wtedy to było potężne centrum akademickie. Pod pewnymi względami, jeśli chodzi o filozofię, Tars wyprzedzał nawet Ateny.
Dominował tam stoicyzm.
Tak, on nie był zawodowym filozofem, ale chłonął to. Wiedział, jak ułożyć argumentację, by dotrzeć do schelenizowanego słuchacza.
A z drugiej strony mamy Jerozolimę. Uczył się u stóp Gamaliela, co dawało mu absolutne zanurzenie w Torze. Przekładając to na nasze realia, to tak jakby ukończył prestiżowe świeckie studia z debaty na Oksfordzie, a jednocześnie zdobył najwyższy stopień w tradycyjnym zamkniętym seminarium religijnym.
Świetne porównanie. I on tych światów nie traktował jako wrogich. Był pomostem. Doskonale znał greckie tłumaczenie Starego Testamentu, czyli Septuagintę. Co ciekawe, nie sypał, wiesz, cytatami z greckich klasyków, żeby się popisać jak jacyś snobistyczni oratorzy.
Tylko używał takiego języka filozofii popularnej, prawda?
Tak, diatryby. Wplatał gry słowne, powtarzał dźwięki na końcach zdań, co ułatwiało zapamiętywanie. Brał palestyńską treść i zamykał ją w genialnej greckiej formie rzemieślniczej.
Czekaj, tu muszę wejść w słowo, bo mam pewien wyłom. Z jednej strony słyszę o geniuszu, który łączy światy, ale w naszych materiałach jest mowa, że on używa też przejaskrawienia. Mówi do oponenta coś w stylu: sprzeciwiasz się kradzieży, a okradasz świątynię.
Mm-hmm.
No przecież nikt z tej społeczności masowo nie rabował świątyń po nocach. Czy takie stosowanie karykatury nie jest, no, odrobinę nieuczciwe w debacie? Nie robi z tego stronniczego tekstu?
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem starożytnego dyskursu, to wygląda to inaczej. Z dzisiejszej perspektywy to ostre, ale wtedy to była klasyczna technika reductio ad absurdum, sprowadzenie argumentu do absurdu.
Czyli to była taka zagrywka czysto publicystyczna.
Ad hoc. Słuchacze wiedzieli, że to hiperbola, a nie raport policyjny. To miało na celu obalenie teoretycznego systemu myślenia przeciwnika. Natomiast problemem nie jest to, jak on to napisał, tylko jak zinterpretowały to późniejsze wieki.
Chodzi o potraktowanie tej retoryki jako historycznego faktu.
Niestety tak. To doprowadziło do zmiany, a raczej zafałszowania nauki o judaizmie, zwłaszcza w niemieckiej nauce XIX wieku i później. Judaizm przedstawiano wyłącznie w mrocznych barwach jako religia legalizmu, suchych zasług. Takie tło dla jasnej chrześcijańskiej łaski.
I to zaszło tak daleko, że niektórzy teolodzy nazistowcy jak Gerhard Kittel wykorzystywali to wręcz w sposób antysemicki.
Zgadza się. Zmianę w tym podejściu zapoczątkowały dopiero badania Epi Sandersa i Twani nowe spojrzenie na Pawła. Sanders udowodnił, że judaizm pierwszej połowy I wieku był w swojej istocie oparty na łasce przymierza.
Czyli nie trzeba było zapracować na bycie w narodzie wybranym.
To był dar. Oczywiście w praktyce pojawiał się legalizm, jak w każdej ludzkiej organizacji czy współczesnym kościele. Ale fundamentem była łaska. Autor listu wcale nie chciał zniszczyć judaizmu. On po prostu używał ostrej retoryki, by dowieść, że niezależnie od tego, czy opierasz się na prawie, czy na greckiej filozofii, masz fundamentalny problem z własną naturą.
No dobrze, wiemy już, co zostało napisane, jakimi narzędziami i za ile. Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Przejdźmy do samej podróży. Kto fizycznie przetransportował ten zredagowany przez Tercjusza zwój z Koryntu do Rzymu?
Kurierem była kobieta o imieniu Febe. Została określona mianem diakonos skenchir, czyli kimś w rodzaju służącej, diakonisy.
I musiała zanieść to do największej metropolii świata. Milion mieszkańców.
Rzym robił wtedy oszałamiające wrażenie. Ale warunki życia były tam, delikatnie mówiąc, ekstremalne. Bogaci mieszkali na parterach z dostępem do akweduktów.
A reszta na najwyższych piętrach walących się kamienic.
Insule. Były tanie, drewniane i bardzo niebezpieczne. Mieszkańcy gotowali na otwartym ogniu z małych piecyków węglowych.
Zresztą z naszych materiałów przypomina mi się ten żart Juvenalisa, tego rzymskiego satyryka, który śmiał się, że w Rzymie ciągle słychać huk walących się budynków. Ale dla tych ludzi to nie był żart. Zwłaszcza dla dużej części żydowskiej populacji, która gnieździła się na Zatybrzu.
Trastevere, zgadza się. To była biedna społeczność, od 20 do 50 tysięcy osób, czyli do 5% populacji Rzymu. Mówili po grecku, używali łacińskich imion, no i spotykali się z potężną ksenofobią.
No właśnie, ta niechęć Rzymian do sabatu, diety. I wtedy pojawia się ten wielki kryzys. Edykt Klaudiusza.
W roku 49 Klaudiusz po prostu wypędza liderów żydowskich z miasta. Z dnia na dzień tracą wszystko.
Ale po 5 latach, w 54, mogą wrócić.
Tylko że wracają do innej rzeczywistości. Pod ich nieobecność stery w kościele przejęli poganie, Rzymianie i Grecy. Napięcie między tymi dwoma grupami w cieniu rzymskiej paranoi musiało być gigantyczne.
Zwłaszcza, że dekadę później Neron zrobi z nich kozła ofiarnego.
I to właśnie dlatego ten dokument musiał powstać. Żeby za pomocą tej wielomilionowej retoryki, potężnych argumentów teologicznych i społecznych scalić pękniętą społeczność w samym sercu nieprzyjaznego imperium.
Warto spiąć to teraz pewną klamrą, bo mamy niesamowity obraz. Ogromna inwestycja rzędu 2275 dolarów. 11 godzin dyktowania skrybie Tercjuszowi.
Tak.
Głęboka znajomość kodu kulturowego, genialny umysł łączący w sobie Tars i Jerozolimę. I to wszystko niesione przez Febę trafia w sam środek dusznych, niebezpiecznych kamienic na rzymskim Zatybrzu.
Skala tego przedsięwzięcia naprawdę zmienia optykę, kiedy patrzymy dzisiaj na ten tekst.
Wymusza też pewną końcową refleksję, nad którą rzadko się zastanawiamy, biorąc pod uwagę koszt tego jednego, jedynego papirusu. Biorąc pod uwagę te wszystkie niebezpieczeństwa podróży z Koryntu do Rzymu, no i sam fakt, że na najwyższych piętrach tych kamienic codziennie wybuchały pożary z węglowych piecyków.
Mm-hmm.
Co by się stało, gdyby ten jeden zwój uległ zniszczeniu, zanim ktokolwiek by go skopiował? Jak potoczyłaby się historia świata? Co z Origenesem, Marcinem Lutrem, tym doświadczeniem Johna Wesleya, gdyby te 2000 dolarów w formie zwoju po prostu spłonęło w jednym z pożarów, z których tak głośno śmiał się Juvenalis? Nasze dzisiejsze badanie źródeł zostawia nas z tym otwartym pytaniem. Zapraszamy do własnych poszukiwań w głąb starożytności.